Wie pan, pomyślałem sobie, że taki film jak Chopin to absolutnie wielka przygoda dla operatora, ale także jakaś suma ryzyka, którą się podejmuje. Opowiada się, czy wręcz tworzy się świat, o którym tak naprawdę nic nie wiemy. To znaczy wiemy, czytając literaturę, ale jak ten świat wyglądał, to już zależy od pana.
Tak, ale w tym wszystkim jest to najpiękniejsze, że mamy taką dużą dozę wolności do stworzenia tego świata. No, oczywiście jest to duża odpowiedzialność, więc trzeba to zbudować jakiś realizm. Ale ten realizm jest magiczny, mam wrażenie, w tym filmie, dlatego że jest inspirowany malarstwem, literaturą, ale przede wszystkim muzyką Chopina, więc jest to jakaś taka duża doza wolności. Bardzo dużo czasu mi zajęło dojście do tego, jak mógł wyglądać świat, który był oświetlony tylko świecami, lampami olejnymi. To były jakieś początki w ogóle okresu palenia lampami gazowymi na ulicach. No więc gdzieś mogłem sobie stworzyć jakąś taką oryginalną paletę barwną i bardzo się cieszę, że Michał Kwieciński mi zaufał i dał mi właściwie wolną rękę.
A jak się przekłada muzyka na obraz dla operatora?
No to jest bardzo interesujące, ponieważ ja się tym zajmuję już od dawna, bo jestem niedoszłym muzykiem i ja zawsze opowiadam to w sposób kontrowersyjny, że mam wrażenie, że zdjęcia filmowe są bliższe muzyce niż fotografii. A dlaczego? Dlatego, że fotografia jest jak malarstwo. Możemy mieć jedną stop klatkę, jedną klatkę na ścianie, tak samo jak obraz, i możemy go analizować sekundę, godzinę, dzień lub oglądać sobie na telefonie ile chcemy. Film istnieje tylko w ruchu i w czasie, tak samo muzyka. Jeśli wciśniemy pauzę, nic nie słychać. Jeśli zapauzujemy film, widzimy rozmazany obraz, tak? Więc jest w tym coś ciekawego, uważam, że to jest poczucie rytmu. I ja to poczucie rytmu poza kompozycją, światłem i obrazem bardzo staram się przekładać i ja sobie wypijam często nieświadomie nawet za podglądem rytm sceny. Więc jakby słuchanie tej muzyki coś jakby otwiera w moim mózgu, nie wiem, o wiele większe emocje, przynajmniej u mnie, niż film, niż obraz. I to jest o tyle fajne, że ja właśnie moim zadaniem jest przełożenie trochę tak jak kompozytor, który jeśli podłożymy specyficzną muzykę pod daną scenę, mimo że scena jest tak samo zagrana, może mieć ona inny wydźwięk, ponieważ muzyka tworzy emocje. I ja tak samo staram się myśleć o obrazie i opowiadaniu historii.
Nawiasem mówiąc, metronom pojawia się w jednej ze scen filmu i on też odgrywa ważną rolę w scenie Chopina z jego uczniem Erikiem bodajże.
Tak, tak. I Michał Kwieciński był taki, zostaw ten metronom, to jest tylko, żeby pokazać lekcję. Mówię, nie, Michał, tam trzeba pokazać. Ta scena jest o tym, że od takiego mechanicznego wykonania utworu Chopin doprowadza do tego, że ten chłopiec zamyka oczy i puszcza jakiś taki schemat grania tego utworu i naprawdę ten utwór staje się piękny i to totalnie słychać w tej scenie. Ale były to takie niuanse, które nie dla każdego są oczywiste. Więc ja wymyśliłem, że jakby ten metronom będzie bohaterem tej sceny, że słyszymy takie techniczne, mechaniczne jakby pukanie tego metronomu i w pewnym momencie zjeżdżamy i w momencie, w którym Karl zamyka oczy, a Chopin chwyta ten metronom, ta muzyka nagle zmienia kompletnie swoje wybrzmienie. Także no, bardzo fajnie.
Bardzo mi się podoba w tym filmie, że z jednej strony on ma taką epickość, szerokość, właśnie to, co jest domeną wielkiej literatury światowej, ale z drugiej strony mnóstwo scen subtelnych, skupionych, kameralnych, intymnych. Myślę, że też ten balans między tą wielkością i tą subtelnością jest ciekawy.
Bardzo się cieszę, że pan to mówi, ponieważ pada bardzo dużo pytań o budżet i nie chciałbym powiedzieć, że to jest kompletnie nieistotne, no bo film jest jednak zadaniem dla kilkuset osób, szczególnie taki film. I gdyby nie te pieniądze, to na pewno nie mielibyśmy jakichś możliwości zrealizowania tego filmu, ale absolutnie nigdy nie myślałem, żeby budżet przekładać na, kolokwialnie mówiąc, na ilość zabawek. To po prostu od początku do końca była psychologiczna opowieść, interpretacja losu Chopina. Więc nawet te sceny takie większe, epickie i tak są trochę nonszalancko opowiedziane. Dlaczego? Dlatego, że my mamy, z reguły jesteśmy przy Chopinie w takim średnim planie i ta kamera otacza go dookoła i tam w nieostrości są setki statystów, miasto, ale nie ma ujęcia ostrego, szerokiego planu, establishu, który pokazuje Paryż, dlatego, że to nie jest istotne w tym filmie. To chodzi o to, żeby jednak opowiedzieć o Chopinie.
Wszystko koncentruje pan na tej jednej głównej postaci.
Tak. Tak, tak, ale jednak ta przestrzeń też opowiada o jego stanie emocjonalnym. A oprócz tego jest to po prostu film o człowieku. I tak jak muzyka Chopina jest czasem spokojna i czasem ta kamera się musi zatrzymać, żeby potowarzyszyć bohaterowi, żeby nagle się zerwać w jakimś szalonym po prostu rytmie i tempie. I tak naprawdę no, starałem się inspirować jego utworami, żeby ten rytm właśnie przełożyć na obraz.
Ale też opowiada pan językiem bardzo zrozumiałym dla współczesnego widza, który ogląda wielkie gwiazdy sceny estrady, które są pokazywane właśnie przez kamerę, przez widzów, przez reportaże. Absolutnie moglibyśmy powiedzieć, że to jest opowieść, nie wiem, o Michaelu Jacksonie, który z jednej strony jest wielką gwiazdą, mega gwiazdą, ale też zmaga się z jakąś swoją samotnością, może jakąś depresją i tak dalej, i tak dalej. Ten bohater jest współczesnym bohaterem i narzędzia, by go pokazać, także są współczesne.
To prawda, ponieważ trochę się zmieniły czasy i myślę, że staraliśmy się jak najdalej odejść od takiego kasusu filmu kostiumowego, teatru, telewizji, ten świat trochę przybrudzić chcieliśmy i pokazać go z perspektywy bardziej współczesnej, czyli też ta kamera jest bardzo dynamiczna, szerokimi obiektywami, znajdujemy się blisko, opowiadamy też długimi ujęciami, bo właśnie to powoduje dla współczesnego widza taki realizm, realność. Właśnie przez to, co pan mówił, no, że filmiki nawet na YouTubie oglądane, jeśli są przez kogoś rejestrowane z telefonu w jednym ujęciu, no to widz ma poczucie prawdy. A kiedy robimy 1000 cięć montażowych, no to wiadomo, że możemy wtedy wsadzić dublera, dłonie innego specjalisty, lub muzyka, który mógłby zastąpić Eryka, a w tym filmie jakby nie ma na to miejsca. To było bardzo trudne, żeby to osiągnąć, ale tak jak pan wspomniał, no, z pozycji celebryty, którym był wtedy Chopin, który był bardzo wtedy ceniony i lubiany, zanurzamy się w głębszą historię, która pokazuje, że sława czy pieniądze no, nie dają do końca szczęścia i nawet ten niebywały geniusz i talent zmaga się ze śmiertelną chorobą, z samotnością, z brakiem miłości i wydaje mi się, że to może przemówić bardziej do zwyczajnego widza niż budowanie pomnika geniusza.
Może to nie będzie stosowne, ale mnie się wydaje, że pan czule traktuje swojego bohatera, że aktor grający główną rolę, Eric Kulm, rzeczywiście jest przez pana zaopiekowany.
Dziękuję, to bardzo miłe. No, rzeczywiście ta kamera wchodzi tak dość intymnie w taki związek z aktorem, z Erykiem. Nie udałoby się to, gdybyśmy nie współpracowali, to już jest nasz trzeci projekt. Operatorem kamery jest wybitny szwękier Adam Lennart, który po prostu jest tak blisko Eryka i Eryk ma takie zaufanie, że jest właściwie niewidoczny, przezroczysty w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to jest niebywały fachowiec, ale on tak ufa Adasiowi, mi i Michałowi, że dzięki temu czuje się bezpiecznie i pomimo bliskości tej kamery potrafi się kompletnie otworzyć.
Jeszcze jedno pytanie. To jest łód szczęścia, czy to jest wypracowane swoją rzetelnością otrzymanie takiej propozycji? No i jednak jakaś taka satysfakcja, że dokonało się takich zdjęć. Przechodzi pan do historii kina.
Nie zastanawiałem się nad tym, ale ja jestem raczej z tych ciężko pracujących, powiedzmy. Zacząłem bardzo wcześnie i wydaje mi się, że to jest takie wychodzone doświadczeniem, ciężką pracą i spędzeniem z też właśnie samotnością, ponieważ zawsze tęsknotą za rodziną, spędzaniem 350 dni zdjęciowych w roku przez kilkanaście dobrych lat. Więc tak zawsze staram się o tym myśleć, bo nie wiem, czy to jest szczęście, czy to jest jakiś inny faktor, ale...
No powiedzmy, że jest to nagroda za rzetelną robotę.
Dokładnie tak. Ja właśnie traktuję swoją pracę poważnie, ale też jeśli się kocha to, co się robi, to żaden dzień nie jest tak naprawdę tak jak pójście do pracy. I to jest niesamowite, że codziennie mogę w innych warunkach, z innymi aktorami, z innym reżyserem realizować jakiś projekt i zawsze mówię, że największą nagrodą jest nie statuetka, a kolejna dobra propozycja i chciałbym wierzyć, że tak jak pan mówi, wypracowałem sobie to, że mogłem zrealizować taki film marzeń jak Chopin.
Życzę panu i statuetek, i dobrych pomysłów, i kolejnych filmów. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.